ta innowacja SpaceX spowodowała, że ceny za wynoszenie kilograma spadły drastycznie. Spowodowała, że jeszcze tego samego dnia leciała kolejna rakieta w kosmos. Nie tracimy, nie gubimy gdzieś w oceanie, gdzieś nie zostawiamy na orbicie całej rakiety. Statek, który wraca, czy tam są ludzie, czy tam są towary, nieistotne, on znajduje się w takiej jakby kokonie plazmy. Znaczy wygląda to w ogóle kozacko, póki nie siedzisz tam w środku, nie? Wiadomo. W najbardziej niebezpiecznym momencie całej misji, ten najbardziej niebezpieczny to nie jest start, to jest lądowanie. Tracisz na kilka, czasami kilkanaście minut kontakt z załogą. Jest takie stwierdzenie, space is hard. Kosmos czy przestrzeń jest trudna.
Piotr Zychowicz, historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach. W kosmosie. Kciuk dla militaria.pl. Sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll, Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety K. Jak KFD, literki mają swoje znaczenie. A partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o rabacie dla widzów Historii Realnej znajdziecie w opisie pod tym filmem. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, w której kupicie m.in. książki naszych gości. Zachęcam do zajrzenia. Dziękuję za wszystkie suby, lajki, komentarze, suby. No właśnie, 700 tysięcy pękło. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Idziemy teraz oczywiście po 750 tysięcy, a więc subujcie dalej i dołączcie do grona patronów na Patronite i na YouTubie, bo działamy dzięki Wam.
Zamknę jeszcze okno, dobra? Ponieważ z jakiegoś powodu, nie potrafię tego wytłumaczyć naukowo, sąsiad ma koguta, który się uaktywnia wtedy, kiedy ja mam nagrania, okej?
Okay? Niech se gdacze
czytam. I po prostu pieje jak jakiś walnięty, po prostu nie wiem, no.
Mi to nie przeszkadza, nie wiem jak widzowie, ale myślę, że możesz zostawić, bo jak zamkniesz okno, to się udusisz.
Nie wiem, czy go słyszysz w ogóle.
Nie.
A okej, okay, to może się nie nagrywa.
Moim i Państwa gościem jest Tomasz Rożek, czołem.
Dzień dobry, cześć.
Człowiek od tysiącu aktywności, no ale oczywiście przede wszystkim polecam Państwu kanał na YouTubie Nauka to lubię i wszystkie związane z tym projekty, których jest chyba 5000, takie mam wrażenie.
Bo i fundacja jest bardzo aktywna, zespół jest świetny i kompetentny.
Oczywiście, żeby tylko nie być gołosłownym, to powiem Państwu, że jak się umawialiśmy na tą rozmowę, to ciężko było się umówić, bo nasz dzisiejszy gość zaraz wypływa w jakiś rejs na koniec świata. Więc...
Tak. W zasadzie na czubek świata, bo prawie na biegun, ale to jest szkoła pod żaglami, to są, wiesz, to jest edukacja, to są młodzi ludzie, to są ważne tematy.
Okej, okay. Ja tylko jestem pełen podziwu, tak powiem, dla naszego dzisiejszego gościa, a dzisiaj spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o wyprawie kosmicznej naszego rodaka Sławosza Uznańskiego, który poleciał w kosmos. Na pewno oglądałeś ten filmik na żywo pewnie nawet, który został zamieszczony z startu rakiety i słyszymy Sławosza Uznańskiego mówiącego o przyszłej Polsce wspaniałej i rzucającego swoje hasło kosmos dla wszystkich. No i takie pierwsze pytanie, wzruszyłeś się?
Wiesz co, można by pomyśleć, że osoby, które no, śledzą te tematy, oglądają starty. Byłem nawet w centrum kosmicznym, akurat nie w czasie startu rakiety na Florydzie, ale na Gujanie Francuskiej, tam jest Centrum Kosmiczne Europejskiej Agencji Kosmicznej. W centrum kosmicznym na Florydzie byłem wtedy, kiedy żadna nie startowała. Start rakiety jest czymś niesamowitym, to znaczy to jest taka potęga, to jest taka siła, co jest trochę nieintuicyjne, bo wiesz, my nie czujemy tej grawitacji, która nas ciągnie w dół, nie? A tu masz wielotonowy wielotonowy budynek, tak? Przecież ta rakieta Falcon 9 jest w wysokości wielopiętrowego budynku i on się odrywa, tam naprawdę ziemia drży. I to nie w miejscu, w którym to się dzieje, bo tam nikogo nie może być. Naprawdę kawał drogi stamtąd, tam gdzie jest centrum kontroli lotów. Akurat na Gujanie jest tak, że to jest w środku dżungli amazońskiej, co jeszcze na dodatek gdzieś tam ten obraz powoduje, że on jest jeszcze mniej intuicyjny, nie? Spodziewałbyś się jakiegoś takiego otoczenia bardzo technologicznego, a tymczasem tam go nie ma. To znaczy, oczywiście to są wysokie technologie, ale w środku dżungli, do tego stopnia, że jak się patrzy z tych takich wysokich wież startowych, na jedną się wdrapałem, to widać miejsca, gdzie jest ta dżungla, że tak powiem, wykoszona, wytrzebiona i tam stoją i tam są te startowe pola, a pomiędzy normalnie, wiesz, jest las, jest po prostu tropikalny las, w którym zresztą żyją zwierzęta, w tym duże koty drapieżne. Ja akurat żadnego nie widziałem, ale osoby, które tam pracują, i samochodami jeżdżą pomiędzy tymi miejscami, bo to jest tak duża przestrzeń, że przecież nie piechotą. Mówią, że czasami rzeczywiście spotykają takie duże koty. Więc to jest niesamowite. I można pomyśleć, że ktoś, kto to śledzi, kto coś tam widział takiego, że już jest na to znieczulony, że już to nie robi wrażenia. Nie wiem, może kiedyś przestanie to na mnie robić wrażenie. Na razie wciąż robi i wcale nie mam wrażenia, że coraz mniejsze. Mam wrażenie, że ta fascynacja to jest coś, co jest ze mną na stałe, niezależnie od tego, ile takich rzeczy zobaczę czy przeżyję.
No tak, no szczególnie, że tu jest jeszcze ten, wiesz, no dodatek.
Ten aspekt człowieka, którego, tak, który mówi w moim języku, którego znam od wielu lat, z którym wielokrotnie rozmawiałem, któremu bardzo kibicuję, z którym nawet pod koniec zeszłego roku przechodziliśmy takie ćwiczenia razem. Ja jako dziennikarz, on jako astronauta, lataliśmy samolotem parabolicznym do lotów parabolicznych, czyli tym, w którym stan nieważkości się otrzymuje i Sławosz ćwiczył w tym stanie nieważkości różne procedury. Ja się temu przyglądałem, więc tak, to z całą pewnością także wpływa na ten odbiór.
No dobrze, przypomnę, drodzy Państwo, że sprawa jest niebagatelna, bo ostatni raz Polak w kosmosie był 28 czerwca 1978 roku. Był to oczywiście Hermaszewski, no ale to wzbudza jednak pewne kontrowersje, bo i czasy PRL, i rakieta była sowiecka, z tego co wiem.
Teraz jest amerykańska.
Teraz jest amerykańska.
Nie chcę powiedzieć, że na jedno wychodzi, żeby było jasne.
No tak. No właśnie, dodajmy, nasz rodak wystartował w rakiecie Falcon 9, tak jak mówiłeś, z Kennedy Space Center na Florydzie. Garść takich informacji. Jest to misja AX-4 organizowana przez Axiom Space. Oprócz niego jest trójka astronautów, Węgier, Amerykanka i Hindus. Ja proponuję naszą rozmowę rozpocząć od samej rakiety, bo już trochę o tym powiedziałeś, a ja mam niedosyt. Bo ja wyczytałem, że rakieta to jest Falcon 9, ale ona wynosi kapsułę Dragon. Ta kapsuła dopiero musi zadokować w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To jest tyle wiem, a teraz byś mógł mi powiedzieć, jak to działa. To znaczy, to są te kolejne człony, które odpadają z tej rakiety i potem siłą rozpędu pędzi tylko kapsuła?
No ona też ma jakieś silniki manewrowe, ale ona już tam niespecjalnie musi się napinać. Na pewno nie musi pokonywać tego, co pokonuje się przy oderwaniu od Ziemi. Wiesz, w gruncie rzeczy rakieta to jest silnik, tak? To jest silnik i bak, tak? Silnik i kanister. Taki ogrom energii potrzeba, żeby to oderwać, że przeważająca większość tego, co widzimy, patrząc na rakietę stojącą na stanowisku startowym, no to widzimy zbiorniki z paliwem. To jest ogrom.
Tego paliwa. Co to za paliwo?
Słucham?
Co to za paliwo jest?
To jest tlen i to jest nafta taka rakietowa. Nie powiem ci dokładnie z domieszką czego, ale to tak, mniej więcej. Paliwo i utleniacz, musisz zabrać z sobą utleniacz, dlatego że dosyć szybko się okazuje, że atmosfera jest na tyle rzadka, że nie jest w stanie pobrać tlenu. Tak jak palimy ognisko, jak zapalamy w ogóle ogień na ziemi, no to nie dostarczamy do tego tlenu, no bo tlen się bierze z powietrza wokoło. Natomiast gdy chcemy, żeby intensywność tej reakcji spalania była wysoka, szczególnie wtedy, kiedy wznosimy się coraz wyżej, więc też i gęstość atmosfery spada, no to musimy z sobą zabrać tlen. No w każdym razie, wiesz, to jest w gruncie rzeczy w większości paliwo. I tego paliwa trzeba na tyle dużo przepalić, szczególnie w początkowej fazie lotu, że w którymś momencie ludzie zaczęli produkować rakiety wielostopniowe po to, żeby nie wozić, żeby nie ciągnąć, żeby nie musieć napędzać coraz bardziej pustego baku. Tak? Więc podzielili to akurat w tej rakiecie, tam są 2 stopnie plus kapsuła na górze. Ten stopień pierwszy i to jest ogromny atut i ogromna innowacja. Ten pierwszy stopień, on wraca. I bardzo spłycając po jakimś takim, wiesz, w przeglądzie i odrapaniu, odpicowaniu, on bardzo szybko może być napełniony po raz kolejny i znowu lecieć. Ta innowacja SpaceX spowodowała, że ceny za wynoszenie kilograma spadły drastycznie. Spowodowała, że jeszcze tego samego dnia leciała kolejna rakieta w kosmos. Nie z ludźmi, tym razem to był lot towarowy. Natomiast tak, to stało się możliwe, dlatego że nie tracimy, nie gubimy gdzieś w oceanie, gdzieś nie zostawiamy na orbicie całej rakiety. Część z niej wraca, część z niej jest odzyskana. Dosyć szybko w tej technologii można ją jak gdyby znowu zatankować, znowu złożyć, znowu zatankować i leci znowu.
Czyli to jest tak, że firma Axion zorganizowała wyprawę, ale sprzęt dostarczył Musk, to znaczy SpaceX.
No w zasadzie tak, a stacja kosmiczna jest międzynarodowa. Wszystko się odbywa z miejsca, które należy do amerykańskiej agencji NASA, więc tam jest tych, powiedzmy, tych firm czy tych klocków, które muszą z sobą zagrać się, dograć, jest całkiem sporo. To jest dość skomplikowane też tak logistycznie.
No dobrze, a powiedz mi, czy to nie jest niebezpieczne? To znaczy start rakiety z naszym rodakiem na pokładzie był kilkukrotnie odkładany ze względu na rozmaite usterki, między innymi wyciek ciekłego tlenu.
No tak, to jest ten tlen, o którym mówiłem.
Nie chcę nic ci mówić, ale gdybym ja był na miejscu pana Sławosza Uznańskiego, to bym się 4 razy zastanowił, czy wsiadać do rakiety, która ma jakieś usterki.
Ja bym tego nie postrzegał tak, że ona ma usterki. Ja bym powiedział, że to jest tak skomplikowane urządzenie, a równocześnie jakby procedury czy te widełki ryzyk są tak wysoko gdzieś tam postawione, że nawet najmniejsza niepewność powoduje, że po prostu nie lecisz, nie? I spłycając to nieco i upraszczając, jak wsiadasz do samochodu, wielu rzeczy w ogóle nie testujesz. Po prostu wsiadasz i jedziesz, tak? Jak zaczyna ci hamulec w prawym przednim kole gdzieś tam popiskiwać, to mówisz, okej, wiesz, piszczy mi hamulec, no ale tam za 2 miesiące mam przegląd, no to tam wyciągnę. Zobaczą, nie? No to tak to w rakietach nie działa. Jeżeli piszczy hamulec, to jest wstrzymany lot. A ten wyciek tlenu, o którym ty mówisz, wiesz, w takich warunkach domowych wyciek, no zwykle wody, no to się kojarzy z tym, że jest dziura i po prostu ta woda się leje, zalewa ci podłogę. To nie było tak, to była lekka nieszczelność, która zdaniem osób odpowiedzialnych za liczenie ryzyk, która zdaniem osób, które są odpowiedzialne za ten ostateczny, za tą ostateczną decyzję go, po prostu musi być wyjaśniona, musi być naprawiona, bo bez tego po prostu, albo inaczej, z tym ryzyko mogłoby być zbyt wysokie. Ja chwilę po pierwszym tym odłożeniu na konferencji spotkałem znajomego, który jest no, inżynierem i menadżerem w amerykańskiej agencji kosmicznej, go pytałem o to, czy on ma jakby jakieś informacje takie insiderskie, co tam się zadziało albo ile tego wycieku było. On mówi, wiesz co, to było bardzo niewiele, na tyle niewiele, że gdyby to był statek towarowy, to by po prostu poleciał. Natomiast w nawet przy tej samej rakiecie, jeżeli w kapsule siedzą ludzie, a nie, że na szczycie jest jakiś towar, na przykład satelity, chociażby też SpaceX, Starlinki, tak? To zupełnie inne są procedury bezpieczeństwa, więc to takie odkładanie, które mogłoby być postrzegane właśnie jako jakaś niedoskonałość rakiety, technologii, tak? Można by odnieść wrażenie, że to jest wszystko na taśmie klejącej, na trytytkach. W zasadzie to jest dokładnie na odwrót. To właśnie pokazuje, jak wysokie są standardy bezpieczeństwa.
Oczywiście.
Bo na szczycie siedzą ludzie, nie? I to jest jakby tutaj kluczowe. Jak mnie pytasz, czy to jest niebezpieczne, jasne, że to jest niebezpieczne. Czy wiesz, znaczy na pewno lot rakietą na orbitę jest dużo bardziej niebezpieczny niż lot samolotem przez ocean, tak? Albo wybranie się samochodem do pracy, przejeżdżając przez miasto. Chociaż już jazda samochodem przez miasto jest dużo bardziej niebezpieczna niż ten lot przez ocean. Więc tego też musimy mieć świadomość, że tak statystycznie, jak lecimy gdzieś samolotem, to najbardziej niebezpiecznym elementem całej podróży jest dotarcie samochodem na lotnisko. Jak już dotrzesz samolotem na lotnisko, to już jesteś naprawdę po bezpiecznej stronie. Więc takie na zasadzie, no to leć bezpiecznie, no to uważaj na siebie, nie? To coś, co mówimy bliskim, znajomym, jak się z nimi zdzwaniamy krótko przed lotem, to tak w gruncie rzeczy, chcąc być fair ze statystyką, to powinniśmy tego im życzyć, jak na dole swojego domu, mieszkania wsiadają w auto i jadą na to lotnisko. Jak już tam dotrą, to już są bezpieczni.
No wiesz, no, statystyka statystyką, ale przecież wiesz, że ludzka psychologia jest taka, że jak kontrolujesz pojazd, to masz wrażenie sprawczości, prawda? Uh-huh. A jak lecisz samolotem, to nic od ciebie już nie zależy. Nie?
I także dlatego samochód jest mniej bezpieczny, że w wielu przypadkach kontrolują go osoby, które nie mają do tego kompetencji. Natomiast system szkolenia i weryfikowania pilotów jest tak zbudowany, że niezmiernie rzadko zdarza się, że przez to sito przechodzi ktoś, kto nie ma kompetencji. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest te właśnie standardy bezpieczeństwa. Nie? Część wypadków wynika nie z tego, że kierowca coś źle zrobił, tylko z tego, że pojazd był niesprawny. I oczywiście procedura kontrolowania technicznego samochodu raz w roku jest jedną z odpowiedzi na to. Tyle tylko, że w podobny sposób kontroluje się samolot przed każdym lotem. Nie? Pilot ma checklistę i przechodzi krok po kroku i sprawdza, tak? Klapy prawe są? Są. Lewe? Są? Są. To działa. Nie wystartuje, póki nie zrobi testu. Regularnie ten samolot, no może nie do co do śrubki, ale jest przeglądany, rozkręcany, sprawdzany właśnie a samochodem tego nikt nie robi, nie? Więc to jest zawsze coś za coś. I patrząc teraz na loty kosmiczne, to jest pytanie, jakby ile my chcemy, bo każda kontrola, każda procedura to jest koszt. To jest koszt nie tylko kogoś, kto to robi, ale to jest także koszt postoju, czy głównie koszt postoju. Jakie ryzyka my jesteśmy w stanie na siebie przyjąć przy jeździe samochodem, przy locie samolotem, przy jeździe na rowerze? Jakie konkretnie? Bo zmniejszając te ryzyka, generujemy koszty. Czy my te koszty chcemy? Wiesz, to jest prosta sytuacja. Czy wszyscy ludzie powinni jeździć na rowerze w kaskach? Czy powinni jeździć na hulajnodze w kaskach? Czy na stoku narciarskim powinni mieć kask? To zmniejsza ryzyko, ale to generuje koszty jakieś, tego kasku chociażby, ale przede wszystkim to uderza gdzieś w to właśnie, o czym ty powiedziałeś, takie dla mnie nie do końca zrozumiałe, mówiąc szczerze, ludzkie emocje, a co, ktoś mi będzie mówił, co ja mam robić? Nie, więc jakoś te refleksje znikają wtedy, jak ktoś ma połamaną szczękę i leży na chirurgii szczękowo-twarzowej, bo po prostu głupio walnął w słup, albo była dziura i się przewrócił, albo ktoś w niego wjechał. To wtedy jakoś te refleksje o tym, że nikt nie będzie narzucał, co ja mam robić, znikają. Natomiast one się pojawiają wtedy, kiedy ustawodawca czy no, jakiś regulator próbuje obniżać ryzyka.
No wiesz, Tomaszu, może powiedzieć tak, moja głowa, moja sprawa, no. Jest to wolność osobista, no wiesz.
To jest wszystko racja. Tyle tylko, że po pierwsze, nie zawsze ty jesteś źródłem swojego wypadku. Gdybyś miał ten kask, to twoja głowa z powodu błędu czy działania osób trzecich by była bezpieczniejsza. Ale jest jeszcze drugi aspekt tej sprawy. Twoja głowa, twoja sprawa, ale ostatecznie idziesz do szpitala za pieniądze nas wszystkich.
No przepraszam, płacę składki.
Płacisz składki, więc tyle tylko, że za składkę pojedynczej osoby to oni by ci tej szczęki raczej nie połatali, a już nie mówiąc o jakichś poważniejszych. Natomiast wracając do tego kosmosu, tam no po prostu jest bardzo wysoko postawiona poprzeczka, a ceną za to ustawienie poprzeczki tak wysoko są chociażby odsuwane starty. Bo to trzeba sprawdzić, bo tutaj jakiś system nie do końca zadziałał, bo to. I to jest, wiesz, to jest jak widziałem tą salę kontroli lotów w Europejskiej Agencji Kosmicznej, to tam wisi taki ogromny, ogromny ekran, nie wiem, no pod sufitem, ale on zajmuje też część sufitu, na którym przed startem i to na wiele godzin przed startem są wyświetlone różne systemy, podsystemy i rakiety, i tam kontroli telemetrii, no mnóstwo. I jest dokładnie wszystko rozpisane, w którym momencie, w jakiej sekwencji, co musi być sprawdzone i przetestowane. To jest jasno powiedziane, że ten system musi być sprawdzony na przykład 10 godzin przed startem. Okay? Że ludzie wchodzą do rakiety, akurat na Gujanie Francuskiej ludzie nie wchodzą, bo Europejska Agencja nie ma technologii wynoszenia ludzi, ale gdyby miała, no to tam by było tak, że ludzie wchodzą, jest sprawdzenie szczelności, jest sprawdzenie, czy tam jest atmosfera, czy tam jest odpowiednia temperatura, wszystko jest rozpisane. I im bliżej startu jesteśmy, tym więcej zapala się zielonych lampek na tej długiej, długiej liście. A to i tak jest lista, taka bym powiedział, tych głównych rzeczy, bo później w tej sali, w której są rzędy, to czasami w filmach się widzi, są rzędy biurek z komputerami, to tam są jeszcze poszczególne sekcje różne i one mają jeszcze bardziej szczegółowe takie checklisty. Wszystko jest w odpowiedni program komputerowy, wszystko w odpowiedniej sekwencji jest sprawdzane, a na koniec jest decyzja szefa lotów, który mówi, lecimy. Zdarzały się sytuacje w przeszłości i to wcale nie raz czy dwa, zdarzały się, kiedy ludzie siedzieli już w środku, kapsuła już była uszczelniona, już mieli zapięte pasy i padała decyzja, stop, przerywamy procedurę startową. Rozszczelniano kapsułę, odpinano ludzi, wyciągano ich z powrotem. Czy wyciągano, sami weszli, tak? Natomiast, więc takie rzeczy się zdarzają.
No tak, ja myślę, że szczególnie, tak jak powiedziałeś, to środki ostrożności są kluczowe w przypadku lotów załogowych, bo przecież jest tragiczne doświadczenie tego promu kosmicznego amerykańskiego. To Columbus był, dobrze pamiętam?
Wiesz co, no tam więcej było.
Ale mam na myśli ten, który wleciał w atmosferę, już wracając, i no, temperatury były chyba takie wysokie, że te płytki na czubku, tak, na nosie tego się rozpadły.
Na podwoziu,
zaczęły, tak, odklejać. I ci ludzie zginęli po prostu, ci astronauci,
tak,
Amerykanie.
Tak, ale to też jest przykład na to, że nie dopatrzono pewnej procedury. Dlatego o tym, że to poszycie jest uszkodzone, wiedziano wcześniej. Bo w czasie startu to była generalnie niezbyt udana konstrukcja. Ona była bardzo taka generowała dużo wyzwań. Tam były, powiedzmy, do oderwania go z ziemi, on był przyczepiany w pionie takich dwóch dużych pomarańczowych, one wyglądały jak takie gigantyczne marchewki, zbiorników z paliwem. I czasami bywało tak, że przy odczepianiu jednego od drugiego już w powietrzu albo przy startowaniu tam odpadały różne elementy i czasami jak one były większe, to one uderzały w ten prom od dołu. Dlatego też bardzo dbano o to, żeby cały start był dobrze filmowany, po to, żeby dokładnie widzieć. Te starty odbywały się w ciągu dnia, czy jakby preferowano. Nawet nie wiem, czy nie było tak z promami, teraz nie mam tej pewności, że od któregoś momentu one tylko w ciągu dnia były, właśnie po to, żeby mieć dokładny wgląd i później analizowano obrazy z tych kamer i w tym przypadku, o którym mówisz, tam rzeczywiście doszło podczas startu do uszkodzenia już poszycia tego termicznego. W czasie startu to nie jest problem. To jest problem w czasie wchodzenia z powrotem w atmosferę, bo ta część, która jest, że tak powiem, czołowa, ona jest bardzo, bardzo mocno nagrzewana. I to do tego stopnia się dzieje, że tam cząsteczki jakby odrywają im się elektrony. Poszczególnym atomom się odrywają elektrony i cały ten statek, który wraca, czy tam są ludzie, czy tam są towary, nieistotne, on znajduje się w takiej jakby kokonie plazmy. Znaczy wygląda to w ogóle kozacko, póki nie siedzisz tam w środku, nie? Wiadomo. On jest w takim kokonie plazmy, co generuje wiele różnych wyzwań, a jednym z nich jest to, że traci się kontakt radiowy z załogą. Stacja naziemna traci, bo przez tą plazmę fala elektromagnetyczna się nie przebija. Więc ty tak naprawdę w najbardziej niebezpiecznym momencie całej misji, ten najbardziej niebezpieczny to nie jest start, to jest lądowanie. Tracisz na kilka, czasami kilkanaście minut kontakt z załogą. Kompletnie, po prostu nie wiesz, co tam się dzieje. Aż w końcu w wyniku takiego, powiedzmy, hamowania aerodynamicznego, nie wiem, później się sam te spadochrony rozkładają, go zyskujesz, nie? I wtedy dopiero jest kamień serca, wszystko z nimi okej. Zdarzało się w przeszłości, że w tym kluczowym momencie coś się rozszczelniało w środku i ci ludzie tam ginęli. I Ziemia się dowiadywała o tym dopiero wtedy, jak łączność radiowa wracała. A zdarzało się też tak, że anteny czy łączność radiowa w wyniku tego dość ekstremalnego wydarzenia, jakim jest przejście czy powrót w ziemską atmosferę, się psuła i ten kontakt radiowy nie wracał. I teraz sobie wyobraź, jakie to są emocje, jakie to są stresy w centrum kontroli lotów, gdy powinien wrócić kontakt radiowy, a tam jest cisza. No więc tak, wiesz, jest takie stwierdzenie: space is hard. Kosmos czy przestrzeń jest trudna. I to, wiesz, to są trzy wyrazy, nie? Ale to bardzo dobrze opisuje to, o czym my tu rozmawiamy. To są po prostu bardzo, bardzo trudne rzeczy.
Tak jest. To wróćmy w takim razie do Sławosza Uznańskiego. To dokowanie czy podłączenie się tej kapsuły Dragon do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej się powiodło. Możemy teraz oglądać filmiki, gdzie w stanie nieważkości nasz rodak z innymi astronautami, tymi, którzy przylecieli i tymi, którzy tam są na miejscu, byli na miejscu, sobie tam nagrywają. Ale powiedz w ogóle, co to jest ta Międzynarodowa Stacja Kosmiczna? To jest ona jak satelita krąży wokół Ziemi, czy wisi? Gdzie to w ogóle jest?
A to co chwilę jest gdzie indziej. To co chwilę jest gdzie indziej, to się porusza prawie 30 tysięcy kilometrów na godzinę. Szybciej niż chyba kula karabinowa, tak? Ty jesteś specjalistą od technologii wojskowej, to ty mi powiedz, z jakimi prędkościami kule karabinowe się poruszają.
Proszę o inny zestaw pytań.
Dobrze, dobrze, ale naprawdę szybko.
Poczekaj, wiesz co? Ale jak oni się mogli zadokować? To oni musieli też pędzić 30 tysięcy.
Tak, oni też tak pędzili, oczywiście, tak. Tak, tak, tak. To jest trochę abstrakcyjne, nie? Jak sobie tak pomyślisz. Znaczy powiem ci tak, jak się to rozpisuje na równaniach i to nawet nie są jakoś specjalnie skomplikowane rzeczy, to w ogóle wszystko jest jasne i oczywiste, nie? że jest jakaś tam prędkość, jest jakaś tam orbita, jeżeli zwolnisz, to orbita ci się obniży, jeżeli przyspieszysz, to ona ci się podniesie i tak, więc to jesteś w stanie dosyć prostymi rachunkami nawet sobie rozpisać. Natomiast później, jak sobie zdasz sprawę, ale chwila, czyli co, chcesz mi powiedzieć, że w zasadzie rozbudowany dom, czy rozbudowane laboratorium naukowe, które wygląda trochę jak labirynt, trochę jest labiryntem, tak? Bo jakby z czasem kolejne moduły doczepiano, że to się porusza szybciej, dużo szybciej niż kula karabinowa, to się porusza z prędkością prawie 30 tysięcy kilometrów na godzinę. No tak. I ludzie tam są, oczywiście tego nie czują, w tym sensie, że nie czują, wiesz, jakiegoś, nie wiem, świstu powietrza, tak? Tam nie ma powietrza. Tak, wiesz, trochę zmyślam, ale tak sobie myślę, że wielu z nas doświadczenie dużej prędkości ma wtedy, kiedy jedzie samochodem, nie łamiąc przepisów, albo szybkim pociągiem, ewentualnie samolotem, gdzie wszystko się trzęsie, a przecież ta prędkość jest nieporównywalnie mniejsza, gdzie jest huk, gdzie cały czas czujesz drgania wszystkiego, nawet jak samolot już jest tam gdzieś na tej wysokości przelotowej. Natomiast tam tego nie ma, nie? To znaczy tam jest taki pomruk podobno systemów wentylacyjnych, ale tam nie ma włączonych silników, które to napędzają. Nie musi być, no bo tam nie ma oporu powietrza, tak? Więc w pierwszym przybliżeniu, jak nadasz temu prędkość, to ta prędkość się utrzymuje.
No muszę powiedzieć, że to naprawdę robi na mnie duże wrażenie, ale powiedz teraz coś o tej samej stacji. To jest międzynarodowa, czyli kto to właściwie zbudował? I dużo tam jest miejsca w ogóle w środku?
To jest stacja międzynarodowa, dosłownie międzynarodowa. To jest pomysł w ogóle, który Gorbaczow z prezydentem Reaganem, tak mi się wydaje, patrz, teraz nie pamiętam, czy z prezydentem Reaganem, czy z starym Bushem, czy pierwszym Bushem, chyba Reaganem, wymyślili, czy może ktoś im wymyślił, oni go klepnęli. Wtedy nie wiem, czy oni jakby tak tylko mówili, czy rzeczywiście tak myśleli, ale powszechnie się uważało, że gdy ta żelazna kurtyna spadnie albo się rozpadnie, że świat się pogrąży w błogości i w pokoju. Niektórzy mówili o końcu historii, inni kreślili plany międzynarodowych współprac, które miały nas dosłownie w przenośni wynieść do gwiazd. Współprac, których, w ramach których Zachód trochę wyciągał rękę do zrujnowanego pod każdym względem Związku Radzieckiego albo później Rosji. Idea była taka, być może słuszna, może nie, wiesz, ja nie jestem geopolitykiem, nie jestem historykiem, że zintegrowanie się z Rosją przyniesie wszystkim, albo nie wiem, pomoc Rosji w wejściu, nie wiem, na arenę, tak? Wyciągnięcie ręki. Tam nie było nigdy 50-50 podziału kosztów, nie? To Amerykanie płacili głównie. Europejska strona ma tam chyba kilka procent, nie pamiętam teraz, czy 4 czy 6% tej stacji, czyli także tyle samo jakby analogicznie czasu, w jakim tak gromadnie ci ludzie, którzy tam są, mogą przeprowadzać prace eksperymentalne, naukowe dla strony europejskiej. Więc tam jest tych graczy więcej. Głównie ona była budowana przez Rosję, czy Związek Radziecki, Rosję i Amerykę. Niektóre moduły są rosyjskie, są amerykańskie, jest moduł europejski, więc to jest rzeczywiście międzynarodowe miejsce, w którym jednak ten udział Stanów Zjednoczonych jest nieporównywalnie większy niż kogokolwiek innego.
No dobrze, to teraz tak.
A jeszcze zapytałeś, czym to jest. W zasadzie to jest połączenie laboratorium z domem. Tam są elementy, czy tam są moduły mieszkalne, w których no, ci ludzie tam po prostu mieszkają, tak? Tam śpią, są moduły takie związane z, nie wiem, z jedzeniem, z higieną osobistą, ale jest też duża część tej stacji, to jest laboratorium naukowe. Tych obserwacji czy tych eksperymentów można przeprowadzać wiele różnych. Tam mogą być robione eksperymenty biologiczne, chemiczne, fizyczne, obserwacje, nawet obserwacje na zewnątrz są, na zewnątrz samej stacji są urządzenia mierzące różne rzeczy. Także to jest laboratorium i dom równocześnie.
Okej, no dobrze, to kilkanaście dni potrwa ta misja Sławosza Uznańskiego w kosmosie i powiedz, co on tam będzie przez te kilkanaście dni robił?
W kolonii znajduje się takie w centrum szkolenia astronautów, chyba w sąsiednim budynku nawet do tego centrum, znajduje się takie miejsce, w którym jest jeden z takich control roomów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jak tam byłem, widziałem rozpiskę, już teraz nie pamiętam kogo, ale widziałem rozpiskę jednego z astronautów i zrobiło to na mnie wrażenie, bo jego dzień był zaplanowany niemal co do minuty. Więc to nie jest tak, że Sławosz rano wstaje, wychodzi z łóżka, chociaż już to jest tutaj wątpliwe, bo co jest łóżkiem, a co znaczy wychodzi, w sytuacji, w której sufit, podłoga, w zasadzie wszystko może być tym samym, bo nie ma, przez to, że nie odczuwamy grawitacji, nie ma jakby tego wektora, co jest dołem, co jest górą. Ale powiedzmy, wstaje i sobie myśli tak, coś mnie dzisiaj, dzisiaj se poleżę. Dzisiaj se poleżę, se poczytam książkę. Zaraz to. Nie, ten eksperyment zrobię jutro. Nie, to w ogóle nie ma, znaczy to w ogóle zapomnij. To jest rozpisane, on ma listę rzeczy, on ma listę, o których godzinach, w którym momencie łączy się z Ziemią, kiedy przeprowadza tak zwane in-flight calls, czyli połączenia z Ziemią, gdzie on coś, nie wiem, prezentuje. To są połączenia i dźwiękowe, i audio, i wideo. Są połączenia tylko dźwiękowe. To jest wszystko rozpisane, to jest wszystko zaplanowane. Pewnie jest jakaś możliwość ruszania tym całym harmonogramem, ale myślę, że też niespecjalnie duża, bo to jest trochę, wiesz, jak takie poukładane, dość skomplikowane domino. No, jak ruszysz jeden klocek, to ci zaczynają inne przewracać, tak? Więc głównie on tam będzie przeprowadzał eksperymenty naukowe, które niektóre przywiózł, niektóre już tam są i całkiem sporo czasu, jak na taką misję, nawet bym powiedział, że bardzo dużo czasu procentowo jak na taką misję, ma w obowiązkach działania różne edukacyjne. Edukacyjne, czyli właśnie chociażby prowadzenie lekcji z orbity. No teraz z lekcjami będzie trudno, bo wakacje się zaczynają, ale pewnie one będą dla jakiejś tam grupy dzieci chętnych, a reszta będzie nagrana i pewnie we wrześniu, może w październiku dzieci może nawet wszystkie będą to oglądały w szkołach. Ale to są też pokazy takie naukowe, takie, w których on tam zabrał kilka urządzeń, co do których jakby nie trzeba eksperymentów robić, bo wiemy, jak one działają. Na przykład tak zwana kołyska Newtona. Nie wiem, czy kojarzysz, co to jest. To są takie kulki, gdzie klik-klak to są dwie, a kołyska Newtona tam jest cztery czy pięć. Nie? I on chce to pokazać, jak to będzie działało, czy jak to działa w nieważkości. Chce to pokazać nie dlatego, że tego nie wiemy. Chce to pokazać po to, żeby zainspirować uczniów, im pokazać, że coś, co pewnie widzieli nie raz, a być może i na lekcji o tym rozmawiali, wiesz, tam w zasadzie zachowania energii, przekazywania i tak dalej, że to w kosmosie może działać inaczej i dlaczego to działa inaczej. Więc jego czas będzie mocno, mocno zajęty na naukę tą rodem z uczelni wyższych i na uczenie na poziomie niższym niż uczelnia, może liceum, może szkoła podstawowa.
No tak, ja widziałem taką informację w mediach, że między innymi będą lekcje na żywo z kosmosu dla uczniów z Warszawy i Łodzi. No, myślę, że to świetny pomysł. Natomiast teraz mam pytanie o skutki uboczne tego. Kilkanaście dni w stanie nieważkości. Jaki to by miał wpływ na organizm Sławosza Uznańskiego?
Minimalny, o ile jakikolwiek. To jest za krótki czas, wiesz? Znaczy, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ludzie, którzy tam lecą, to generalnie są ludzie bardzo zdrowi i bardzo przebadani. Ludzie, których organizm jest w bardzo dobrym stanie, w bardzo dobrej kondycji. Więc jakby taka osoba, czy wpływ niekorzystnych warunków na zdrowie, na kondycję takiej osoby jest nieporównywalnie mniejszy, niż gdybyśmy tam wysłali kogoś, kto jest, nie wiem, sercowcem, kogoś, kto ma dużą nadwagę, kogoś, kto może nawet ma jakieś kłopoty, nie wiem, emocjonalne, psychiczne, dla którego takie wyzwanie mogłoby być w ogóle, czy nie wiem, czy mnogość bodźców mogłoby być jakoś demolujące, więc tam jadą osoby wyjątkowo zdrowe, wyjątkowo w dobrej kondycji, to po pierwsze. Po drugie, w ciągu dnia osoba, która tam przebywa, całkiem sporo ćwiczy, musi ćwiczyć, bo wyzwania, tak czysto fizycznie, bo wyzwania, jakie pojawiają się wtedy, kiedy jest grawitacja albo nie odczuwamy tej grawitacji, mówię tak, jest, znaczy nie mówię tu jest, a tam jej nie ma, bo tam też jest grawitacja, tyle tylko, że ona tam jest w największym skrócie, tam inne siły się pojawiają, więc ciało ludzkie jej nie odczuwa. Te wyzwania są zupełnie inne i dla mięśni, i dla serca. Serce nie musi przepychać krwi do naszego mózgu. Dlatego u nas przepycha, że krew ściąga w dół grawitacja. Okay? Serce u nas musi się napracować, żeby mózg był odpowiednio ukrwiony, czy w ogóle całe ciało. Tak? Tam nie musi aż tak, dlatego że tam nie ma tego elementu, który ściąga krew w dół. W efekcie serce ludzi, którzy są w przestrzeni kosmicznej, bije dużo wolniej, dużo słabiej. Nie musi. I jeżeli to jest tydzień, jeżeli to są 2 tygodnie, to bez żadnego problemu po powrocie się przyzwyczai. Czy jakby przywróci, jakby powróci. Tak, 2 tygodnie to jest za mało, żeby coś się strukturalnie w nim zmieniło. Natomiast u osób, które tam przebywają wiele miesięcy, to może być problem. Te osoby zresztą nie tylko przed samym wylotem, ale także po powrocie są bardzo skrupulatnie badane. One są jakby bardziej już przez resztę życia, nawet bym zaryzykował takie stwierdzenie, bardziej się na nie patrzy. Tam jednym z problemów, który może generować jakieś kłopoty, jest wyższy poziom promieniowania. Takiego kosmicznego. Promieniowanie kosmiczne powoduje, czy jest jednym z takich czynników kancerogennych. Więc osoby, które długo przebywają w kosmosie, są częściej badane po to, żeby jeżeli coś by się miało zaczynać, to żeby się zaczęło, czy chodzi o to, żeby to po prostu szybciej złapać ten moment, nie? Więc 2 tygodnie to jest niedługo, to znaczy to jest długo w sensie takim, że wiesz, że nie lecisz tam na godzinę, tak? Natomiast to nie jest na tyle długo, żeby jego organizm odczuł jakiekolwiek znaczące, czy być może w ogóle jakiekolwiek skutki uboczne.
No dobrze, to jest pocieszająca wiadomość w takim razie. A teraz pytanie, którego nie widziałem, żeby gdzieś w mediach padało, a strasznie mnie to intryguje. No mijają te 2 tygodnie, przychodzi czas powrotu do domu na planetę Ziemia. I co się dzieje? W jaki sposób Sławosz Uznański wróci do domu? Przecież już rakiety tam nie ma przecież.
No nie musi, akurat ściągnie go grawitacja właśnie w dół, ta, która tyle kłopotów sprawiała wtedy, kiedy chcemy wylatywać. Natomiast wiesz, no powrót także może być opóźniony. To nie jest tak, że różne czynniki, czy pogodowe, czy jakieś takie techniczne, technologiczne mogą spowodować problemy tylko i wyłącznie przy starcie. One mogą także generować opóźnienia przy powrocie. Był taki przypadek, i to przecież całkiem niedawno, kiedy 2 astronautów, kobieta, mężczyzna, polecieli na Międzynarodową Stację Kosmiczną konkurencyjną dla Dragona kapsułą Starliner. Kapsuła Starliner jest budowana, czy cały ten program jest budowany przez Boeinga. On tam, powiem ci, że to jest tak pechowe, że niektórzy mówią, zamknijmy to, bo tam naprawdę to jest jakiś pech. Tam jest wszystko przewalone i czasowo jest opóźnione latami. I pieniądze ktoś, nie wiem, nie policzył, zdefraudował. Nie mam pojęcia, w każdym razie budżet w ogóle wyleciał w powietrze. Co chwila jest jakaś usterka, co chwila jest coś. W końcu, po testach takich, że ta kapsuła wylatywała pusta, wracała, zdecydowano się na pierwszy lot na stację z załogą. I już w czasie lotu już się rzeczy psuły. Okay? Do tego stopnia, że samo dokowanie musiało być takie manualne, bo te systemy automatyczne, z których Dragon korzysta, Starliner teoretycznie też, z jakiegoś powodu, ja nie wiem, czy nie działały, czy działały nieprawidłowo. W każdym razie, w końcu tam dolecieli. Jak dolecieli, to już było jasne, że chyba nią nie mogą wracać, bo to jest za duże ryzyko. Nie mogą nią wracać, tam wiesz, jakieś wycieki, zepsuło się część silników, po prostu jakaś groza negra dosłownie. Finał był taki, że oni tam polecieli na 9 dni, a zostali na 9 miesięcy.
9 miesięcy?
9 miesięcy tam siedzieli, okej? Z tego się zrobiła sprawa polityczna, bo jak wylatywali, to prezydentem był Joe Biden, jak wracali, to był Donald Tusk. Donald Tusk stwierdził, że oni są więźniami politycznymi i Biden nie chciał ich sprowadzić z powrotem. W ogóle, wiesz, momentami to było wręcz kuriozalne. W każdym razie, tak, 9 miesięcy tam siedzieli. I ja nie wiem, czy ja tego życzę Sławoszowi. Powiem ci dlaczego. Ale ja ci powiem dlaczego. Jak rozmawia się z astronautami, nawet wiesz, tak prywatnie, wiadomo, że jak są kamery, nie wiem, światła, mikrofony, to muszą tak mówić. Ale oni dokładnie to samo mówią, jak rozmawiasz z nimi prywatnie. Chcielibyśmy tam być jak najdłużej. Okay? Rozumiemy, że dla naszych rodzin to jest wyzwanie. Natomiast wiesz, to nie jest taka sytuacja jak z wakacjami czy z wyjazdem służbowym, że masz pewne rzeczy do zrobienia, masz taki wyjazd, no ale musisz wracać, dlatego że inne rzeczy na ciebie czekają. W momencie jak ci się przesuwa, to ci się cała układanka zaczyna burzyć. To nie jest ta sytuacja. W przypadku astronautów absolutnym priorytetem jest ten lot. Więc to, że ty jesteś tam dłużej, nie powoduje, że na Ziemi zawodowo ci się coś rozsypuje. Może rozsypywać prywatnie. Życie z astronautą, domyślam się, czy z astronautką, to nie jest prosta rzecz. Zresztą historie wielu osób pokazują, że ta cena, jaką się płaci za to, żeby być astronautą, że ona dotyczy nie tylko jakby tych obszarów zawodowych, ale bardzo często także prywatnych. I to jest wysoka cena. Natomiast tak, powrót może także się przesunąć. Nie wiem, czy życzę Sławoszowi, bo na pewno chciałby tam być dłużej. Natomiast 9 oczywiście...
miesięcy.
No 9 miesięcy to już jest wyzwanie. Nie? W każdym razie, no wiesz, trochę przez jakiś czas, do któregoś momentu, ta sytuacja wygląda jakby powrotu, trochę analogicznie, jakby tylko jakby płytę grali od drugiej strony, do sytuacji do lotu tam. Oni wchodzą do środka, trzeba sprawdzić szczelności, trzeba sprawdzić ciśnienia, później się delikatnie odczepiają, oddalają się tak, żeby jakichś manewrów dużych nie robić przy samej stacji, żeby czegoś tam nie uszkodzić, żeby nie narazić na niebezpieczeństwo i siebie, i ludzi, którzy tam przecież zostają. No i później zaczyna się dość kluczowy element całego powrotu, bo trzeba wejść w atmosferę pod odpowiednim kątem. W przypadku Dragona oni jeszcze muszą odrzucić taki element, który w tym momencie przysłania trochę tą część kapsuły, która rzeczywiście będzie wchodziła w atmosferę. W tej części tam są, o ile dobrze pamiętam, panele jakoś zaczepione, słoneczne, które już nie będą potrzebne przecież. Tam jest chyba jakieś elementy systemu podtrzymywania życia. W każdym razie to się odrzuca i odrzucając ten element... jakby taki moduł serwisowy, o tak bym go chyba nazwał, odsłania się taka powierzchnia, tak zwana powierzchnia ablacyjna, czyli ta, która będzie narażona, ta, którą frontem będą wchodzili w atmosferę. Ta, która się tak właśnie mocno nagrzewa. Ablacyjna, czyli taka, która w sposób kontrolowany w wyniku tej bardzo wysokiej temperatury po prostu się odparowuje, się przepala, się odparowuje. W sposób kontrolowany, zresztą swoją drogą po wylądowaniu ten element nie jest wyrzucany, tylko jest przeglądany, jest uzupełniany i on może być jeszcze raz użyty. To też jakby nie na każdym etapie każda taka rzecz redukuje koszty, a na koniec dnia ile ty wyślesz satelitów, ile wyślesz ludzi, ile wyślesz technologii, to na którymś etapie po prostu patrzysz do Excela, ile to kosztuje. Więc to, że obniżają się koszty, a obniżyły się zasadniczo, wielokrotnie, powoduje, że te technologie stają się bardziej powszechne i bardziej otwarte, nie? Że to już nie jest tylko domena państw czy bardzo dużych korporacji, które stać na to, żeby coś wysłać, to dzisiaj koło studenckie może wybudować niewielkiego satelitę na uczelni polskiej i po prostu wysłać. Swoją drogą, nie wiem dlaczego tak niewiele uczelni po tę próbę sięga, ale to jest troszeczkę inny temat. Więc w którymś momencie przechodzi przez tą atmosferę, nagrzewa się, jest bąbel plazmy, wycina się wszelka komunikacja. Gdy szybkość poruszania się względem Ziemi jest zmniejszona właśnie już przez coraz bardziej gęstniejącą atmosferę, to też i temperatura tego całego otoczenia spada, wtedy wraca łączność i na którymś tam etapie, w którymś momencie wyrzucane są spadochrony. Nie wszystkie naraz, najpierw jedne, jeszcze jest większe zwolnienie, później drugie. O tym, że to się dzieje, astronauci po prostu to czują, bo czują takie szarpnięcie, takie no po prostu tak. Takie hamowanie jakby. No i lądujesz w oceanie. W oceanie tym razem to będzie Pacyfik chyba, tak? Tak. Czy Ocean Indyjski, ale w każdym razie po tamtej stronie Ameryki, a nie po tej stronie, a nie w Zatoce Meksykańskiej, tak? Po stronie wschodniej. Zresztą dzieje się tak, jakby zmieniono tą procedurę właśnie dlatego, że ten moduł serwisowy, który był odczepiany tam wyżej, on czasami zdarzało się, że on się nie rozpadł w atmosferze i się nie przepalił, jakieś resztki spadały na Ziemię. I zdarzało się, że one spadały w miejscach, gdzie potencjalnie mogłyby zrobić komuś krzywdę. Więc zmieniono trochę SpaceX, nie wiem czy SpaceX, czy NASA to wymusiło, trudno mi powiedzieć. W każdym razie zmieniono trochę procedurę, że lądujemy po tej drugiej stronie, że jeżeli coś z tego modułu serwisowego przetrwa, no to spadnie do oceanu, a nie spadnie na ląd.
No tak, i rozumiem, że tam potem...
Oczywiście wiadomo z grubsza, w którym miejscu to jest dość dobrze wyliczone, oni spadną, więc tam już są odpowiednie zaplecze takie na statkach. Ci ludzie są wyciągani, czy wychodzą, czy są wyciągani. Ta kapsuła przecież nie tonie, tylko ona się unosi jak taki, nie wiem, ponton. I pierwsze, co się dzieje, to trafiają w ręce lekarzy, którzy robią pierwsze testy i sprawdzają, czy wszystko z nimi jest okej.
Okay. No tak. Życzę i pewnie wszyscy widzowie Historii Realnej Sławoszowi Uznańskiemu, żeby bezpiecznie wrócił na Ziemię i żeby te wszystkie procedury, o których opowiedziałeś i te wszystkie elementy ryzyka zakończyły się bezpiecznie, żeby nic złego się nie stało, a ja tak słucham cię o tych coraz większej dostępności i obniżających się cenach tego latania kosmicznego. Mówi się coraz więcej o tym, że będą loty turystyczne i takie krótkie pytanie do Tomasza Rożka. Poleciałbyś, gdybyś dostał bilet?
Tak. W ogóle by się nie zastanawiał. Dobra, wiesz co, nie dało mi spokoju ta prędkość kuli karabinowej. Wybacz. Prędkość kuli karabinowej w przedziale między 2,5 a 3,5 tysiąca kilometrów na godzinę, czyli ten statek tam się porusza 10 razy szybciej niż kula karabinowa.
Okej. To daje mi dużo do myślenia. No dobrze.
Wiesz, to jest też ciekawe, bo obserwując sam proces tego dokowania, można by odnieść wrażenie, że to wszystko jest takie ślamazarno-powolniaste, takie anemiczne, że tak wszystko powoli. W czym jest problem? Pyk, 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 pyk. Już są, nie? Otóż to wszystko się dzieje 400 kilometrów nad naszymi głowami. to wszystko się dzieje no jakby pod nogami, jakkolwiek to definiować, tam śmiga ta ziemia, tak? I to dosyć szybko. I to wszystko się dzieje z prędkością no 10-krotnie wyższą niż prędkość kuli wystrzelonej z karabinu.
No robi to rzeczywiście.
To tak
robi...
tylko dodałem, bo mi to nie dawało spokoju, ile ta prędkość kuli. No.
Robi to duże wrażenie. Okej, ale wracając do pytania, wszystkie te ryzyka by cię nie przeraziły? Poleciałbyś w kosmos, gdybyś mógł?
Poleciałbym.
No dobrze, to ja teraz...
Znaczy wiesz, to jest krótka odpowiedź, nie? Znaczy poleciałbym, tak.
Okej, to mam teraz prośbę do widzów historii realnej. Napiszcie w komentarzach pod tym filmem, czy wy byście polecieli, czy te ryzyka wszystkie was nie przerażają. Ja się waham, muszę ci powiedzieć. Ale całe szczęście nigdy nie będę miał takiego dylematu i nie stanę przed tym
tego
problemem.
Tego nie możesz powiedzieć.
No, zobaczymy, to prawda.
Tego nie wiesz.
Słuchaj, zaimponowało mi bardzo, muszę ci powiedzieć to, że no bo zastanawiałem się, co trzeba zrobić, żeby zostać astronautą i dowiedziałem się, że do tego programu, do tej misji zgłosiło się, drodzy państwo, 22 tysiące chętnych, w tym 500 Polaków. No i Sławosz Uznański wygrał i myślę, że to jest dobry człowiek na dobrym miejscu, bo doskonale wykształcony polski inżynier, również wykształcony za granicą. Więc mam takie poczucie, że jak ktoś miał lecieć, to on.
Żeby być ścisłym, ci ludzie, o których powiedziałeś, oni nie zgłaszali się do tej misji. Oni się zgłaszali do korpusu astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Co jakiś czas ESA ogłasza nabór, zresztą dokładnie tak samo NASA, i wtedy się aplikuje. Ten proces jest bardzo długotrwały, ale na początku tego procesu nikt ci nie mówi, że polecisz w tej albo w tamtej misji. Nikt nie mówi, szukamy ludzi do tej albo do tamtej misji. Szukamy ludzi, którzy mieliby kompetencje, których organizmy są wystarczająco sprawne, którzy by mieli bardzo odporną psychikę do tego, by być astronautami. Ale to nie jest tak, że jeżeli ktoś przejdzie ten cały proces, to na 100% poleci w kosmos. Bo może się tak zdarzyć, że mimo tego, że będzie w tym korpusie astronautów, z jakiegoś powodu nie poleci. Ten powód może być kuriozalny. Może się okazać, że ty już jesteś wyznaczony, przechodzisz wszystkie testy, idziesz na kwarantannę, po czym się okazuje, że tam, nie wiem, zaczynasz kichać, kaszleć albo mieć kłopoty żołądkowe. Nikt cię nie weźmie w kosmos wtedy. To dopiero musi być, wiesz, jakby trudna tak emocjonalnie sytuacja, bo to są ludzie, którzy poświęcają całe swoje życie zawodowe, tak? To nie jest tak, że oni, wiesz, jak w amatorskiej drużynie piłki nożnej, że jak się odbywają mistrzostwa, no to biorą tam urlop, czy płatny, czy bezpłatny, ćwiczą i w ogóle szacun, że to robią, tak? Albo po pracy ćwiczą. To jest tak, że tego się nie da zrobić jako takie part-time job. To jest tak, że po prostu przechodzisz przez pewien próg i tam już nie ma powrotu, nie?
No tak, rzeczywiście, to byłby wyjątkowy niefart, gdyby nasz rodak się zakwalifikował, przeszedł całą tą proces werbunku, szkolenia, a potem nie poleciał. Całe szczęście Sławosz Uznański poleciał, a na koniec łyżka dziegciu do tej beczki miodu, koszta. Na pewno widziałeś, że zrobiła się wielka dyskusja, kiedy ujawnione zostało to, że Polska Agencja Kosmiczna, czy też w ogóle Polska, musiała zapłacić za tą dwutygodniową wycieczkę naszego rodaka w kosmos i to niebagatelną sumę, bo 278 milionów złotych, czyli ćwierć miliarda. I teraz dzisiaj Rzeczpospolita piórem Mariusza Cieślaka opublikowała artykuł, według którego to jest miś, że Tusk naśladuje Gierka i tak jak Gierek wysłał Hermaszewskiego w kosmos, tak Tusk za koszmarne pieniądze polskich podatników wysyła Sławosza Uznańskiego, ale te pieniądze wydane na to w żaden sposób się nie zwrócą, bo te eksperymenty tak na dobrą sprawę nie mają dla Polski, dla interesu Rzeczypospolitej żadnego sensownego znaczenia. W związku z tym jest to jakaś taka pokazówka, żeby zapunktować wśród Polaków, którzy mają podbity bębenek patriotyczny Polak w kosmosie. Co ty o tych argumentach sądzisz?
Sprzeciwiam się temu, żeby nazywać ten lot wycieczką. Okay? To po pierwsze. Po drugie, to, czy będzie z tego zysk jakkolwiek liczony, czy nie, nie zależy od Sławosza, tylko zależy od nas, jak to wykorzystamy. Ja postrzegam to jako szansę. Równie dobrze można by powiedzieć, no dobra, koszmarne pieniądze wydajemy na europejskie laboratorium cząstek elementarnych CERN, bo jesteśmy członkiem CERN-u. Co nam z tego, że tam są polscy naukowcy? Co nam z tego, że tam badamy, nie wiem, bozon Higgsa czy cokolwiek? Czy my coś z tego mamy? Otóż bardzo bym nie chciał, żeby Polską rządzili politycy, którzy w tych kategoriach myślą. Bo to oznaczałoby, że stajemy się krajem, który przestanie się rozwijać technologicznie. Jest cała masa różnego rodzaju wydatków czy inwestycji na naukę i na technologię, które nigdy się nie zwrócą. Ale wystarczy, że wśród tej całej masy będzie jeden i on zwróci z naddatkiem koszt tych pozostałych, które nie wyszły. Sławosz poleciał, tak, zapłaciliśmy za to w ten czy w inny sposób. Natomiast jego lot był związany z zwiększeniem składki do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Zasady, które obowiązują, są takie, że przeważająca większość tej składki wraca z powrotem do Polski w postaci zamówień w naszych firmach, które zajmują się technologiami kosmicznymi, albo do naszych instytucji naukowych, które, no właśnie, budują sprzęty, piszą oprogramowanie, tworzą instrumenty naukowe na duże misje międzynarodowe, jakie robi Europejska Agencja Kosmiczna. Ale ta wiedza, która dzięki temu wypączkowała, ona zostaje już u nas. Ci ludzie, te firmy, ci naukowcy nie tylko są mądrzejsi, nie tylko mają większe doświadczenie w jakiejś dziedzinie, ale jeśli mówimy o firmach, płacą wyższe podatki. Więc trudno będzie zrobić taki Excel, tutaj wydatki, tutaj zyski. Nie wiem, jak te zyski w ogóle policzyć, ale to nie dotyczy tylko inwestowania w technologie kosmiczne. To dotyczy absolutnie całego sektora naukowego. Co nam daje, co nam dają w ogóle jakieś międzynarodowe współprace? Na przykład w dziedzinie fuzji jądrowej współpracujemy. Na przykład w programach dotyczących, nie wiem, genetyki. Ja naprawdę, jeżeli zaczniemy dyskutować na tej zasadzie, był taki wiceminister, który już wiceministrem nie jest, który nie rozumiał, że jak się powołuje spółkę, której celem jest tworzenie nowych technologii w dziedzinie AI, to nie należy oczekiwać, że w kolejnym roku ta spółka zacznie przynosić zyski finansowe, bo to w ogóle nie o to w tym wszystkim chodzi. Gdyby tak było, to system edukacji nie byłby systemem państwowym, tylko prywatnym. Ale właśnie przez to, że te inwestycje czasami są odsunięte, czy te zyski czasami są odsunięte w czasie, czasami nie są oczywiste, to powinno brać na siebie państwo, a optymalnie by było, żeby stworzyło takie otoczenie, żeby wiele rzeczy działo się w takim partnerstwie publiczno-prywatnym. Kilka miesięcy temu byłem z współpracownikami w Danii i tworzyliśmy, czy zbieraliśmy materiały do filmu na temat Danii jako takiej właśnie innowacyjnej gospodarki. Dania według ostatnich rankingów jest najbardziej innowacyjnym krajem w Unii Europejskiej. Przez wiele lat była nim Szwecja, natomiast teraz jest Dania. Jednym z tych elementów, które czyni gospodarkę innowacyjną, tych elementów jest wiele różnych, ale jednym z nich jest właśnie umiejętne zaprojektowanie tak systemu podatkowego, żeby publiczno-prywatne konsorcja mogły inwestować w rozwój technologiczny. I na koniec bardzo, bardzo oklepany przykład, ale on tutaj idealnie pasuje. W artykule, na który się powołujesz, ja go nie czytałem, ale takie głosy pojawiają się dosyć często, tak? Po co my to robimy, co my z tego mamy, na Ziemi jest tyle problemów, czy nie lepiej te ziemskie problemy rozwiązywać, a nie latać w kosmos. No wiesz, skąd pomysł, że w ogóle jakikolwiek ziemski problem rozwiążemy, jeżeli zatrzymamy rozwój technologii i nauki. Natomiast taki przykład z CERN-u. Gdy CERN uruchomiono, CERN to jest laboratorium ogromne, największe na świecie laboratorium cząstek fizyki, cząstek elementarnych. I rzeczy, które tam się dzieją, te badania, one są totalnie niepraktyczne. To znaczy, wiesz, to jest wiedza, to jest nauka podstawowa, tak? Tego się nie robi po to, żeby jutro to było w sklepie, tak? Badanie protonów, badanie tam cząstek elementarnych. W każdym razie, po to, żeby poradzić sobie z ogromem danych, trzeba było stworzyć technologię przesyłu danych, magazynowania danych. I w którymś momencie pewien Brytyjczyk, nazwisku Berners-Lee, stworzył protokół WWW. Stworzył go nie po to, żeby oglądać rozrywkowe strony, albo żeby tworzyć, albo żeby serwisy internetowe hulały, tak jak teraz hulają, tylko powód był zupełnie inny. Sytuacja była taka, że jak przyjeżdżali naukowcy na przykład ze Stanów Zjednoczonych i przeprowadzali jakieś eksperymenty, a później wracali do Stanów, to żeby w Stanach je analizować, te dane, dosłownie brali te dane na dużych twardych dyskach i wozili transportowymi samolotami. A on pomyślał, no dobra, gdyby stworzyć taki system, w którym te dane nigdzie nie migrują, one po prostu są u nas na serwerach, a przez odpowiednio zaprogramowane protokoły sieciowe móc się połączyć, coś ściągnąć, przeanalizować i tak dalej. I on, i w zasadzie jemu zawdzięczamy to, jak dzisiaj wygląda internet. Gdyby CERN brał choćby jednego eurocenta za każde połączenie ze stroną www, która ewidentnie jest autorstwa CERN-owego, to byłby najbogatszą instytucją, nie naukową, tylko w ogóle najbogatszą instytucją w historii ludzkości. Nie bierze tego jednego eurocenta, bo jest instytucją naukową, bo jest finansowane z pieniędzy publicznych, bo w pewnym sensie na którymś etapie te technologie, które tam powstają, zaczynają być technologiami, które my na co dzień używamy, które nam ułatwiają życie, które nam przedłużają życie, które nam ułatwiają podróż, komunikację, nie wiem, zdobywanie wiedzy. Tu można długo wyliczać. Ktoś mógłby powiedzieć, po co my utrzymujemy CERN? Nie ma z tego nic praktycznego. Co mi po tym, że wiem, że bozon Higgsa istnieje? Co mi po tym, że ktoś bada antymaterię? Co mi po tym, że ktoś jakieś tam super symetrie czy coś tam próbuje wybadać? Patrzenie w ten sposób jest wyjątkowo krótkowzroczne. Natomiast jest ryzyko, że rzeczywiście nie będzie z tego żadnego zysku, jeżeli my tej podróży, tego CERN-u, tych badań genetycznych, tu by można wymieniać długo, nie będziemy starali się wykorzystać. Jednym dla mnie z najważniejszych poziomów takiego wykorzystania jest inspirowanie młodych ludzi. Jeżeli to się nie zadzieje, to tak, to będą zmarnowane pieniądze. Lot Sławosza nie jest samograjem, on jest samograjem tylko tak wizerunkowo. Dzisiaj się nim ekscytujemy. Dzisiaj ludzie wrzucają, ci, którzy mieli taką okazję, wrzucają swoje zdjęcia ze Sławoszem. Drugi taki pik ekscytacji, ona gdzieś tam spadnie przez te 2 tygodnie, będzie się utrzymywała na jakimś tam poziomie. W czasie powrotu oczywiście będzie znowu pik i może 2-3 dni po powrocie zacznie spadać i co jakiś czas gdzieś tam będzie się trochę pojawiało, jak Sławosz udzieli wywiadu, gdzieś pojedzie, coś zrobi, coś powie i tak dalej. Ale jeżeli ta cała przygoda, to wszystko, czym my tu rozmawiamy, skoncentruje się, czy skupi się tylko i wyłącznie na tym, to tak, to będą zmarnowane pieniądze. Jeżeli jednak to zaopiekujemy Jeżeli pokażemy to dzieciom, jeżeli dzieciom wprowadzimy edukację kosmiczną do szkół, jeżeli odpowiednio opowiemy o tym studentom, stworzymy pewien system, nie, że raz na 50 lat leci Polak, tylko wepniemy się w te struktury tak, żeby obecność Polski w kosmosie, ta obecność człowieka, Polaka, była nie ewenementem, czy nie wyjątkiem, tylko regułą, to wtedy te zyski technologiczne, naukowe, takie też tożsamościowe, bo o tym żeśmy nie rozmawiali, to jest niezwykle istotne, że jest taki dzień, w którym niezależnie od tego, jakie mamy poglądy polityczne, to po prostu patrzymy na tą biało-czerwoną flagę i jesteśmy z tego dumni. Większość przynajmniej, ok? Więc to wszystko, jeżeli zostanie odpowiednio zaopiekowane, to ta kwota, którą przeznaczyliśmy na lot Sławosza, na zwiększenie składki do Europejskiej Agencji Kosmicznej, te dwie rzeczy są sobą połączone, to będą bardzo dobrze wydane pieniądze. A jeśli chodzi o Hermaszewskiego, nikt tego nie zbadał, a myślę, że to jest do zbadania. Ile osób wybrało kierunki ścisłe, dlatego że zainspirowało się tym, że Polak jest w kosmosie. Takie rzeczy były badane przy okazji innych misji. Oczywiście, że władzom PRL-u zależało na tym, żeby się pokazać także przed swoim społeczeństwem, więc Hermaszewski miał znaczek pocztowy, Hermaszewski był wożony do szkół, na akademię. Jasne, że tak, ale pomijając, czy poza tym wątkiem czysto politycznym i propagandowym, to on także inspirował ludzi. I ja teraz często spotykam się z ludźmi, którzy mówią, pamiętamy Hermaszewskiego, zrobiło to na nas takie wrażenie, że poszłam na Politechnikę, tak? To też jest w tym pakiecie zysków, bo kraj, gospodarka nie może się rozwijać, jeżeli nie będzie miała paliwa. A tym paliwem także jest wiedza i także jest, są umiejętności no, z nauk ścisłych, tak? Z nauk ścisłych, które są no, kluczowe, jak gdyby nie powinny być postrzegane jako jedyne, ale są bardzo ważne w rozwoju technologicznym czy w rozwoju gospodarczym.
Amen.
Amen.
Moim i Państwa gościem był Tomasz Rożek. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
A widzom historii realnej, którzy mają niedosyt, a chyba trudno nie mieć niedosytu po tej rozmowie i wystąpieniu naszego dzisiejszego gościa, odsyłam Państwa na kanał Nauka to Lubię i w ogóle śledźcie aktywność Tomasza Rożka i całej Fundacji Nauka to Lubię. Jeszcze raz
bardzo dziękuję.
Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za fantastyczną rozmowę i trzymam kciuki i wszyscy tutaj w historii realnej za Twój rejs. Trzymaj się i wracaj szybko i całej zdrowej
Polski.
Dziękuję Państwu bardzo za obejrzenie tego odcinka historii realnej, kosmicznego. Dziękuję, że jesteście z nami. Dzięki za wszystkie suby, za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. To jest wielka pomoc dla naszego kanału, podobnie jak wsparcie, które otrzymujemy od Państwa na Patronite i na YouTubie. Także zachęcam do dołączenia do grona patronów. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, w której kupicie książki naszych gości. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest oczywiście catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety K. Jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.